Audycja z cyklu Debaty Ufologiczne. Pewnie zaskoczyliśmy tym, że akurat taka audycja, akurat o takiej tematyce będzie w piątek, ale zaraz to się wszystko wyjaśni. Powracamy po kilku latach przerwy do debat ufologicznych. Piątek, godzina 20. Przy mikrofonie i za starymi technicznymi audycji, jak zawsze, Marek Sękiewelios. Są z nami dzisiaj nasi goście, ufolodzy Damian Trala i Arkadiusz Kocik oraz prowadzący audycję Piotr Cielebiaś z Nieznanego Świata. Pozwolę sobie przypomnieć jeszcze tylko kontakty do Radia Paranormalium. Pytania i komentarze będziemy zbierać drogą tekstową. Można do nas pisać na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można także do nas pisać poprzez komunikator Telegram. Na próbę na razie uruchomiłem kanał na Telegramie. Tam można znaleźć Radio Paranormalium, można także do nas pisać na GG pod numerem 36088002, no i drogą SMS-ową pod numerem 536204493, a tematem przewodnim pierwszej po kilku latach przerwy debaty ufologicznej będzie takie podsumowanie ufologiczne, podsumowanie tego, co działo się w ufologii przez ostatnie kilka lat. Dzisiaj spróbujemy dokonać oceny tego, co wydarzyło się na arenie ufologicznej i takie jakieś przewidywanie też będziemy snuć, co się wydarzyć jeszcze może, szczególnie w kwestii potwierdzenia przez USA istnienia obiektów UAP, Unidentified Aerial Phenomena, czyli niezidentyfikowane zjawiska powietrzne. Krótko mówiąc, spróbujemy dzisiaj dociec, co tak naprawdę nam dają te wszystkie raz po raz pojawiające się ujawnienia różnego rodzaju akt UFO i tego typu rzeczy. Myślę, że mogę teraz spokojnie po tym krótkim wstępie przekazać głos Piotrowi Cielebiasiowi. Piotrze?
Witam wszystkich po tych bodajże 5 latach, dobrze mówię, Marku. Miło się z wami naprawdę spotkać. A dlaczego powracamy? Dlatego, że dużo się zmieniło, bardzo dużo się zmieniło. I dzisiejsza audycja nosi taki enigmatyczny tytuł UFO oficjalnie istnieje. Przy czym to oficjalnie wzięliśmy w cudzysłów. Okazuje się bowiem, że w ciągu w zasadzie tych kilku lat, kiedy nas nie było, zmiany w ufologii, w tych oficjalnym podejściu do wielu spraw zmieniły się tak bardzo, że dzisiaj rzeczywiście możemy powiedzieć, że to UFO no, w jakimś sensie istnieje, tak? Oficjalnie przyznano w Stanach Zjednoczonych tamtejszy Departament Obrony, tamtejsza armia wskazuje, tak, coś tam rzeczywiście w tej przestrzeni powietrznej jest i my sobie z tym nie umiemy poradzić. Problem w tym, że nic nie jest powiedziane nam wprost. Nie wiemy, co to jest, nie wiemy, kto to jest, nie wiemy, jakie ma zamiary. W każdym bądź razie sytuacja jest dziwna, ale panowie, to wszystko zaczęło się jakieś 5 lat temu, w grudniu 2017 roku, kiedy cała ufologia została postawiona na głowie i myśmy ten proces relacjonowali w Nieznanym Świecie, w takiej rubryce Kronika Akaszy. I to wszystko stało się nagle, bo otóż pod koniec roku The New York Times opisał szczegóły funkcjonowania takiego projektu ATIP, który był prowadzony początkowo pod auspicjami agencji DIA. W mediach pojawiły się też nagrania pokazujące jakieś dziwne obiekty, z którymi nie mogli sobie dać rady piloci, a szef tego projektu, Luis Elizondo, twierdził, że no, przynajmniej niektóre z nich nie pochodziły z Ziemi. Elizondo zrobił dość dużą medialną karierę, następnie związał się z takim projektem medialno-badawczym To The Stars, o którym bodajże mówiliśmy. Jak pamiętamy, w jego ramach próbowano skruszyć ten mur tajemnicy dotyczący zjawiska UFO. Z ruchem tym związało się bardzo wiele nazwisk, nie tylko uczonych, ale działaczy politycznych, ludzi show biznesu. Pojawiły się też bardzo takie sensacyjne doniesienia, że niektórzy z nich są w posiadaniu szczątków metalu pochodzącego z obiektu UFO. Potem jednak o tym wszystkim zrobiło się cicho. Natomiast co jest w tym wszystkim najważniejsze? Projekt ATIP, który badał potajemnie niezidentyfikowane zjawiska powietrzne. Istniał sobie do roku bodajże 2012, po czym Pentagon stwierdził, że no, dobrze byłoby to badać jeszcze dalej. No i okazuje się, że całkiem niedawno powołano zupełnie nową jednostkę o nazwie ARO, która również zajmie się tego rodzaju obiektami. Ale co jeszcze ciekawsze, te UAP-y, jak powiedziałeś na początku, jak teraz nazywa się oficjalnie obiekty UFO, zaczęła badać także agencja NASA. Arku, jak sądzisz, czy mamy do czynienia z takim realnym przełomem?
No, przełomem to raczej tego bym nie nazwał, dlatego zaraz wytłumaczę, dlaczego tak uważam. Dlatego, że zmieniono nazwę z nieznanych obiektów latających na fenomeny powietrzne. Różnica jest taka, że jeżeli mówimy o obiekcie, no to więc mamy na myśli coś materialnego, coś co przylatuje, domyślę, jakiś statek powietrzny, coś w tym stylu. Natomiast rozszerzenie tej definicji o właśnie fenomeny powietrzne sugerowałoby to możliwość właśnie dalszego takiego zamydlania całego tematu i w tym mieściłyby się właśnie wytłumaczenia typu właśnie świecący gaz bagienny, jakieś fenomeny typu pioruny kuliste, jakieś fenomeny typu podświetlanie punktowe różnych warstw powietrznych, chodzi o inwersję temperaturową. I to mogłoby wchodzić również w zakres tego. Podejrzewam, że ci, którzy decydowali o zmianie nazwy, chcieli się odciąć od tego takiego typowo, jakby to powiedzieć, kosmicznego, jakiegoś takiego, no, ufologicznego, ale pod tym względem, że no, przylatują kosmici do nas, odciąć to od tego całego sposobu wyjaśniania tego zjawiska czy tych incydentów. Specjalnie się nic nie zmieniło, dlatego że niegdyś działała właśnie to The Stars Academy i jest to firma. W tej chwili to się chyba tam przekształciło w inną firmę To The Stars, czyli tam ku gwiazdom. I na tym się cała zabawa dla jednych skończyła, bo uzyskali pomoc rządową w jakiejś tam dużej wysokości. Inni próbują to być może jakoś tam rozszerzać to dalej. Jeżeli przyjrzymy się natomiast Johnowi Podeście, to on w swojej przedmowie do książki Leslie Kahn, właśnie jedna z pozycji, która się ukazała po tym właśnie przyznaniu przez Pentagon się do właśnie sfotografowania i to dosyć częstego tych właśnie obiektów, fenomenów powietrznych, jak to teraz się nazywa, on już właśnie w tej przemowie postulował założenie specjalnej organizacji rządowej, która by scalała badania nad UFO. Czyli w zasadzie ni mniej, ni więcej, tylko objęcie opieką przez Stany Zjednoczone wszystkich organizacji ufologicznych i wyznaczania im trendu badań. Więc skoro przez tyle lat nic się nie zmieniło, no to w tej chwili też nie należy sądzić, że coś tam się zmieni na więcej, na lepiej. Być może, że w toku rozwijania badań kosmicznych coś się tam ujawni, coś, co się pokaże, czego nie będą mogli już zanegować decydenci w sprawach dostępu do informacji ufologicznych, i wtedy coś się tam raptem pokaże, ale no nie jestem o tym przekonany, żeby coś tam się miało zmienić.
To wszystko jest w ogóle bardzo tajemnicze, bo z jednej strony mamy Luisa Elizondo, który twierdzi, że pracował w programie ATIP i mówi, że niektóre z tych obiektów to na pewno nie są ziemskie. Z drugiej strony mamy, no w sumie de facto utajnione wyniki badań, bo ta najnowsza, najnowsze stanowisko jest takie, że no siły powietrzne, czy tam marynarka wojenna, one już nie udostępnią żadnych nagrań, bo to zagraża bezpieczeństwu narodowemu. O tym jeszcze za chwilę będziemy mówić. Także ta cała sytuacja jest dość dziwna, bo rzeczywiście zdaje się, że taka nieformalna informacja ze strony Elizondo, no poszła w świat, no on przecież był szefem, no to wie. Tak? Nikt się oficjalnie nie wypowiedział. Z drugiej strony parę tygodni temu w kongresie, z kongresu wypłynęła taka, nie wiem jak to powiedzieć, no nie formułka, takie zalecenia, które sugerują, żeby ta najnowsza organizacja, czyli to ARO, badała tylko te przypadki, które są naprawdę niewyjaśnione, czyli te wszystkie obserwacje, gdzie tam wiadomo, że to mógł być dron, że to mógł być samolot, czy tam spadająca gwiazda, one mają trafiać gdzieś tam indziej do jakichś tam poszczególnych jednostek mniej ważnych, natomiast to ARO ma się zająć anomaliami. I ten przekaz jest strasznie, strasznie niejasny. I jest to dziwne. Natomiast de facto po 70 latach, Damianie, ponad 70 latach, no mamy ogromny przełom, bo po zakończeniu projektu Blue Book w 1970 roku, właściwie w 69, Stany Zjednoczone stały na takim stanowisku, że no UFO, a nas to nie obchodzi, bo to nie zagraża bezpieczeństwu narodowemu, a nagle okazuje się, że Bach zagraża. Dlaczego twoim zdaniem?
Rozpatrując to ogólnie tak w kontekście takim ogólnym, no to faktycznie możemy mówić o jakimś przełomie, bo ostatnie 4 lata ujawniły wiele informacji i te informacje padły od strony szczebla rządowego i były generalnie rozpatrywane pod kątem bezpieczeństwa narodowego. Pierwszy taki znaczący sygnał, to jak wiemy, był w 2021 roku, w czerwcu, kiedy członkowie Komisji do Spraw Wywiadu Izby Reprezentantów otrzymali ten długo wyczekiwany raport napisany przez Biuro Dyrektora Wywiadu Narodowego, jak to przykojarzę, na temat właśnie, no i tutaj oczywiście już nie pada słowo UFO, tylko pada już ten termin UAP, który jest bardziej adekwatny i bardziej, można powiedzieć, bardziej profesjonalny niż może bardziej brzmiąco groteskowy termin UFO. No i co? Mamy mnóstwo raportów, znaczy mnóstwo różnych relacji, które wtedy były opublikowane, a chyba tam opiewały na liczbę 140 różnych spotkań z niezidentyfikowanymi obiektami latającymi z ostatnich 20 lat. A więc bardzo potężny materiał, który w większości dotyczył ludzi ze szczebla wojskowego, także i pracowników rządowych, no i generalnie to był potężny materiał. I na pierwszy rzut oka wydałoby się to, że to jest przełom, prawda? No bo te informacje były niejednokrotnie szokujące, no tam nie udowodniono jakby niektórym nagraniom manipulacji. Później mieliśmy w ostatnim czasie to słynne wysłuchanie w Kongresie Stanów Zjednoczonych i tam też spora porcja informacji została upubliczniona. Już zdecydowanie więcej przypadków zostało mówionych, chyba około 400, jak dobrze kojarzę. Więc można by powiedzieć, że tu się sporo działo, ale to jest moim zdaniem troszeczkę iluzoryczne, jak na to spojrzymy. No bo teraz niby oficjalnie Stany Zjednoczone jakby spojrzały poważnie na temat UFO, gdzie na przestrzeni tych praktycznie 70 lat temat był skrajnie bagatelizowany. Kiedy sobie przypomnimy słynny panel Robertsona z 1953 roku, kiedy panel Robertsona, który był komitetem naukowym, prawda, i wtedy pod przewodnictwem pana Robertsona debatowano na temat UFO i wnioski, jakie wtedy wypłynęły na podstawie materiałów z Blue Book, świadczyły o tym, że UFO jest no, tematem, który nie stanowi żadnego zagrożenia dotyczącego bezpieczeństwa narodowego. Jest materiałem, który raczej nie da się w ogóle uchwycić naukowo w sposób empiryczny, więc raczej nie stanowi zainteresowania dla środowiska naukowego, dlatego został to temat mocno zbagatelizowany. Teraz mamy odwrotną sytuację, że UFO jednak stanowi zagrożenie bezpieczeństwa narodowego, ale do końca nie wiadomo, co się za nim kryje, prawda? No bo tak naprawdę oficjalnie nigdzie nie padło w tych wszystkich stanowiskach teza, że mamy tu do czynienia z jakąś intruzją pozaziemską. Bardziej to idzie w stronę tego, że jest to intruzja, ale jakby bardziej ziemska, więc że te obiekty, które przenikają przestrzeń powietrzną Stanów Zjednoczonych, być może mają inne pochodzenie, bardziej ziemskie. No i to już godzi mocno w bezpieczeństwo narodowe, i stwarza wiele różnych reperkusji, które napędzają tą machinę geopolityczną. Więc nie sądzę, że jest to w ogóle jakiś przełom, tak z mojego punktu widzenia patrząc, bo ja to patrzę też pod kątem tego, co się dzieje w ogóle na szczeblu cywilnym, powiedzmy, jeśli chodzi o ufologię. Bo jeśli mówimy o jakichś relacjach, o takich relacjach od ludzi, cywilów, a nie gdzieś materiałach wojskowych, no to tego jest tak naprawdę niewiele albo wcale. Do mnie dociera bardzo niewiele tego typu przypadków w ostatnich latach. Głównie to są raczej zdarzenia, historie sprzed wielu, wielu lat. Więc ja nie sądzę, że manifestacja UFO ma w tym momencie skalę jakąś dużą, co mogłoby stanowić przedmiot jakiejś dyskusji poważnej. I bardziej dostrzegam tutaj kontekst polityczny w tym wszystkim, to co się dzieje teraz w tym momencie w Stanach Zjednoczonych. To jest świetna pożywka dla entuzjastów UFO oczywiście, ale dla kogoś, kto siedzi w tym temacie wiele lat i orientuje się bardziej biegle, ja dostrzegam w tym bardziej większy cynizm niż coś, co może być jakimś przedmową do czegoś wielkiego.
Dziękujemy. A może jest tak po prostu, że w Stanach Zjednoczonych, no ale też przecież w Chinach wykonano tak duży skok techniczny, że te nole nagle po prostu się stały troszkę bardziej do uchwycenia już. Systemy monitoringu, systemy naprowadzania chociażby rakiet stały się tak zaawansowane, że no nie wiem, UFO może się po prostu boi. Ale o tym będziemy jeszcze za chwilę dyskutować, bo poruszyłeś ważny temat, jakim jest kwestia ujawnienia, bo pamiętam, że jak to się wszystko zaczęło w tym 2017 roku, to wszyscy myśleli, a już jesteśmy blisko i za chwilę rzeczywiście zostanie ogłoszone istnienie UFO, obecność tam kosmitów na Ziemi, tym bardziej, że tam jeszcze Trump się przejawiał, po nim się też przecież spodziewano tego, że jakiś przełom za niego nastąpi, także powie coś, co utnie wszelkie spekulacje. Natomiast no rzeczywiście dziwna sytuacja ma obecnie miejsce, bo chociaż ten temat z jednej strony wyszedł na światło dzienne, to z drugiej został ponownie zakopany. No ale przecież te filmiki, które wyciekły, pokazują obiekty, które no raczej ziemskie nie są. Problem, znaczy ziemskie w znaczeniu konwencjonalne, tak, że no pilot nie przeżyłby podróży takim statkiem. Ponadto według tych najnowszych wytycznych ta organizacja ARO, znaczy organizacja, jednostka ARO, biuro, ma się zajmować anomaliami zarówno w powietrzu, jak i w wodzie. Będzie też badać wszystkie obiekty, które są zdolne do zmiany środowiska, w którym się poruszają, czyli na przykład te, które widziano, jak wskakują do wody i wyskakują. Ale to wszystko tak naprawdę toczy się, to jest bardzo długi proces, o czym mówimy, bo nim powstała ta Akademia to the Stars, nim opublikowano te słynne nagrania z obiektem, który nazwano Tic-Tac, nim zaczęli mówić amerykańscy piloci wojskowi, to przecież pamiętamy takie relacje, które mówiły, że w Stanach Zjednoczonych obserwowano jakieś tabuny latających dronów, tak? Potem niektórzy przyznali, że którzy analizowali te nagrania, chociażby wykonane z okrętów marynarki wojennej, że to też były drony, tak? No ale z drugiej strony cały czas podkreślano przecież, że są też obiekty inne, które są znacznie bardziej zaawansowane, większe przede wszystkim, i one już potencjalnie no mogą pochodzić spoza Ziemi. No ale panowie, tak mówiąc wprost, czy to ujawnienie, o którym się przecież tyle mówi, ciągle słyszymy w internecie czy od jakichś tam entuzjastów, że tak, to już wszystko jest, zaraz się stanie, potwierdzą istnienie kosmitów, że Roswell i te sprawy, ale tak naprawdę wydaje mi się, że to wszystko dostało takiego przytyczka w nos, bo okazało się, że znowu rozdmuchano temat i go zwinięto. Arku, co sądzisz o tej sprawie?
Jeśli chodzi o takie sprawy, no tutaj musimy popatrzeć troszeczkę bardziej całościowo. Ujawnienie zaczęło się od ujawnień dokumentów z Ameryki Południowej. Najpierw były tam kraje typu Chile, Brazylia, Argentyna. Ujawniane zostały przypadki, które były naprawdę bardzo dobrze udokumentowane, również przez wojsko. Ujawniła też swoje archiwa Francja, gdzie było bardzo, my tutaj w Polsce raczej mało osób zna francuski tak naprawdę i te przejście właśnie informacji z Francji do nas jest raczej dosyć małe, ale tam żandarmeria zajmowała się właśnie między innymi spisywaniem zeznań od świadków, którzy widzieli. Widziano bardzo ciekawe rzeczy, ufolutków, że tak powiem, jakieś statki łącznie z anielskimi włosami, czyli rzeczami materialnymi, które zostały. Ale wszyscy się, że tak powiem, zaczapierzyli na właśnie te tiktaki tylko dlatego, że przyznało to że przyznał to Pentagon, że po prostu nie wiedzą, co to jest i coś takiego jest lata wokół lotniskowców i czy tam w jakimś tego typu miejscu i nie są w stanie tego zrobić. Ale sami Amerykanie mieli bardzo dobry projekt, jakim był Blue Book, z bardzo precyzyjnymi założeniami, które są w tej chwili prawie powielane, to znaczy Te stopnie, które były kontaktu, czyli właśnie ta obserwacja z odległości nie większej niż 100 metrów, czy ten statek wylądował, ślady na ziemi, kontakt i działanie na obserwatorów, no były takie bardzo, bardzo naukowo zdefiniowane i bardzo fajnie rozszerzane. Także to, co w tej chwili jest, te ujawnienie takie, no to jest, po prostu tak wygląda, jakby Amerykanie nie wiedzieli, co zrobią Chińczycy i chcąc być przed nimi, no w jakiś tam sposób próbowali się posunąć do przodu. Chińczycy, podejrzewam, że w takiej ilości, jakiej w tej chwili jesteśmy obserwowani z góry przez satelity, z taką dokładnością, jakie zdjęcia robią te satelity, można na spokojnie mówić o tym, że z całą pewnością wszystkie państwa, które mają satelity wojskowe u góry, na pewno zarejestrowały jakieś przeloty obiektów, które są innego pochodzenia niż naszej cywilizacji. W ten sposób można powiedzieć. I co zrobią Chińczycy? No, głupio by było, gdyby się okazało, że oni nie mają żadnych tam skrupułów i gdyby to nie zależało, ujawnienie zależało od Chińczyków i gdyby faktycznie chcieli, na pewno by to zrobili. I teraz cały rząd Stanów Zjednoczonych, wszystkie rządy, no by miały bardzo dużą żabę do przełknięcia z tego tytułu, no, co z tym zrobimy? No my ukrywaliśmy przed naszym społeczeństwem, które nas wybrało do tego, żeby je chronić, ukrywaliśmy dane. No więc zaczęli, tak mi się wydaje, zaczęli próbować ujawniać, ale że Chińczycy nie poszli dalej ani o krok, więc stąd to wycofanie. No tutaj bardzo dużo będzie zależało od tego, jak przebiegną misje chińskie, zarówno na Księżycu, jak i na Marsie, co tam odkryją, co pokażą. I tutaj znowu będzie duża żaba dla NASA i organizacji amerykańskich do przełknięcia, co tak naprawdę odkryli i dlaczego to zataili, co tam odkryli.
Mhm. Tutaj o tym wszystkim będziemy jeszcze mówić na pewno w kolejnych debatach i rozbierać to na czynniki pierwsze, bo Chiny, Trump, ATIP, ARO, te wszystkie skróty, to się wszystko gdzieś tam jakoś zazębia. Do tego mamy jeszcze przecież Space Force, wojsko w kosmosie. Ale tak naprawdę, jeżeli chodzi o ujawnienie, to zawsze było podkreślane, że chodzi o ujawnienie obecności obcych na Ziemi. To, że oni są, działają, czy tam w zmowie z jakimiś rządami, czy nie, ale są. I tak naprawdę, tu Arku, wspomniałeś o tych dokumentach, które były publikowane przez lata, czy to przez Chile, czy przez inne kraje, przez Wielką Brytanię na przykład. I oni rzeczywiście pozbyli się tych akt z archiwów, odtajnili je, chociaż nie w całości, jak się stało w Wielkiej Brytanii. No ale okazuje się, że tam jednoznacznych odpowiedzi nie ma, tak? Ludzie coś widywali, ale no było, minęło, tak? Co mnie w tym całym procesie, o którym mówimy, tej wielkiej ufologicznej zmiany, też tak niepokoi, to jest to, co powiedział Damian, że nagle okazuje się, że UFO to są tylko te latające tiktaki, jakieś tam małe obiekciki, a całą inną ufologię zostaje odcięta grubą kreską i nikogo nie obchodzą już takie bliskie spotkania i ten cały anomalny bagaż, tak? Ale ja jeszcze tutaj się odniosę do tego, co powiedziałeś, Arku, bo jest taki ktoś jak dr Avi Loeb, czy Loeb, w zależności od tego, jak chcemy go czytać, bo to jest naukowiec amerykański pochodzenia izraelskiego i to jest jedna z niewielu osób, które ma odwagę, wiedzę, ale też i pieniądze na poszukiwanie śladów kosmitów na Ziemi. On był jednym z pomysłodawców takiego projektu, żeby po prostu szukać śladów, łapów czy UFO w danych astronomicznych. Ale o nim jeszcze będziemy kiedyś mówić, dlatego że dzisiaj zbytnio się rozgadamy na ten temat. Damianie, to całe ujawnienie, to też jest takie hasełko, prawda, które się rzuca od lat, które ciągle krąży i nigdy ten scenariusz się nie może spełnić. Ja na przykład jestem, jak słyszę zwykle, że zbliża się ujawnienie, że coś tam, to zawsze mi się włącza jakaś tam ostrzegawcza lampka. Ale chciałem cię zapytać o coś innego, bo tutaj już Arek wspomniał na samym początku, że no oprócz tej wielkiej zmiany stanowiska oficjalnej narracji, że zaczęto mówić, że coś w tej przestrzeni powietrznej lata. Doszło też do zmiany terminu. UFO, ktoś przechrzcił UFO, tak? Czyli nie ma już niezidentyfikowanych obiektów latających, noli, czy jak wszyscy wiemy, UFO są UAP-y. I tutaj pytanie, dlaczego tak się stało, twoim zdaniem? Dlaczego nagle mamy przestać mówić UFO, a stosować ten drugi skrót? Czy po prostu z tym terminem, który jest popularniejszy, wiąże się już tak wiele, nie wiem, złych skojarzeń, czy tam fantastycznych konotacji, że Pentagon odszedł już od niego na dobre?
No myślę, że tak, że to jest po prostu budowanie jakiejś nowej narracji, nowej terminologii, która będzie budowała jakby nową świadomość. No i też ten termin brzmi bardziej naukowo, prawda? Identifier Alien Phenomena, czyli w skrócie UAP. A UFO być może dla wielu ludzi kojarzy się z czymś już takim obciachowym, że na przestrzeni tylu lat narosło wokół tematu UFO tyle mitów, niedopowiedzeń, nieporozumień, że to jest logiczna i oczywista narracja, która po prostu, używając innych sformułowań, buduje jakby nowy światopogląd, opierający się tak naprawdę na tym samym oczywiście, ale ten termin ma znaczenie psychologiczne. Wtedy ludzie bardziej podchodzą do tego poważniej, prawda? Spojrzą na to bardziej z zainteresowaniem.
Ja ci powiem, że...
A tu jest groteska w UFO, prawda?
Ja ci powiem, że dla mnie to jest takie trochę mimo wszystko niejasne, no bo UFO wiadomo, każdy obiekt w powietrzu, UAP, każde zjawisko w powietrzu. Tak. Tak naprawdę to te terminy są bardzo ruchome. Można je stosować zamiennie, ale niekoniecznie. Pod UFO podchodzą też obiekty, które są pochodną zjawisk jakichś atmosferycznych czy astronomicznych, tak?
Tak było dotychczas, prawda, w ufologii, że ten termin funkcjonował wcześniej w obiegu, ale odnosił się powiedzmy do takich zjawisk, nieznanych zjawisk atmosferycznych, które w jakiś sposób się zachowały inteligentnie. Powiedzmy takim dobrym przykładem byłby na przykład Hezdalen, prawda? Gdzie dużo było manifestacji takich świetlnych zjawisk i pod taką terminologię je podciągano, pod termin UAP. Natomiast tutaj ten termin UAP ze szczebla takiego oficjalnego, rządowego, jakby, jak to powiedziałeś wcześniej, Piotrze, przekreślił jakby taką grubą krechą to, co jeszcze wchodzi w ten zakres konglomeratu UFO, czyli te bliskie spotkania UFO. To już jakby w ogóle zostało wygumkowane całkowicie, a wszystko obraca się wokół tego, co się przemieca w przestrzeni powietrznej.
Ale też jest taka kwestia tutaj, panowie, i chcę, żebyście też się o tym wypowiedzieli, bo tutaj już padło takie zdanie, nie pamiętam ze strony którego z was, że to jest próba zdefiniowania ufologii na nowo, tak? Żeby wszyscy nagle zapomnieli o UFO i tym dziwnych rzeczach, które się z nim wiążą i skupili się na tych tiktakach, tak? Że tam jakieś obiekty sobie latają i złapać nie możemy i tak dalej, no ale przecież UFO to nie są tylko latające talerze, to jest całe spektrum zjawisk niepokojących, bo mamy tam zarówno tą część, która jest teraz przypisywana do UAP, czyli te intruzje na przykład na poligony jądrowe, czy na stanowiska z bronią atomową, czy te zabawy z samolotami pasażerskimi, czy wojskowymi. No mamy uprowadzenia, mamy okaleczenia zwierząt, mamy też taki bardzo ciemny już obszar, tak, powiązany z jakimiś tam zgonami nawet w wyniku kontaktu z tymi obiektami. Przecież myśmy o tym mówili przez 100 debat i tam było o czym mówić, a tu teraz panowie okazuje się, że no trzeba tak jakby trochę o tym zapomnieć. No Arku, to okazuje się, że tamto to wszystko była nieprawda i zostały te wspomniane tiktaki?
No to tak to wygląda. Taka jest narracja. Zacznijmy wszystko od początku, bo mamy tutaj zdjęcia z samolotów, mamy tutaj potwierdzenie radarowe, ale te zdjęcia wykonane z samolotów, różnych właśnie statków technicznych, powietrznych, które dookoła tych samolotów latały, zarówno potwierdzenie radarowe były, zarówno takie obserwacje, zarówno pilotów, jak i pasażerów, to wszystko było wcześniej. Dlatego tu mówię, że no, bardzo dobra była projekt Blue Book, no tylko po prostu no, zawsze z jakichś faktów można wyciągać dowolne twierdzenia i dowolne definicje. Tu specjalnie nic się nie zmieniło, chociaż jeżeli ktokolwiek czekał na jakąś właśnie ujawnienie, no to jest ujawnienie takie, na jakie bardziej nie potrzeba. No, Pentagon, czyli wojsko, naczelne dowództwo najsilniejszego państwa na świecie, przyznaje, że są fenomeny powietrzne, które latają, które są, te ich przeloty są obiektami fizycznymi, a ich przeloty wymykają się tak naprawdę spod praw fizyki, bo nawet rozpędzenie takiego obiektu do takich prędkości, jakie tam te tiktaki tam sobie latały w tym czasie, no by musiały zużyć bardzo dużo energii, których w tych gabarytach by nie miały po prostu. No więc można wyciągać dużo większe wnioski niż tam po prostu zdjęcie i o coś tam Pentagon przyznaje, no, ale to jedno rodzi następną konkluzję. Tylko, że no właśnie, to jest tak, jak gdyby ktoś chciał powiedzieć, dobra, zaczynamy wszystko od początku, ale to nie jest od początku, to jest to wszystko, te wszystkie ujawnienia, te wszystkie przypadki, te wszystkie zdarzenia takie jak w Virginii, w Brazylii, czy jakiekolwiek inne, one miały miejsce i o tym nie można zapominać. Owszem, to jest w jakiś tam sposób może być dezawuowane w tej chwili, że tamto to nie, bo tamto jest stare. Świadkowie, tak jak w przypadku naszego Jana Wolskiego, już nie żyje, więc można cokolwiek napisać, on i tak nie zaprzeczy, nie podda się już badaniom, więc można no, wszystko praktycznie wcisnąć, łącznie tam z różnymi dziwnymi wyjaśnieniami. Z perspektywy czasu, ale no, ktoś próbuje, że tak powiem, przejąć tą pałeczkę i ukierunkować wszystkie badania w sposób taki, jaki on chce, żeby było zrobić. Są jacyś decyzyjni, którzy podjęli taką decyzję. Można było liczyć na to, że w czasie wyborów Stanów Zjednoczonych, gdzie jeszcze Hillary Clinton startowała kontra Donald Trump, że właśnie pokazywanie się jej z książkami o UFO, jako mając za doradcę Johna Podestę, który był zainteresowany właśnie, tak się wydaje przynajmniej, ujawnianiem tego wszystkiego społeczeństwa, tych wszystkich spraw, dlatego też również wspomniałem o nim, no można było liczyć na takie ujawnianie i być może, że to, co się wtedy kroiło, no okazało się tam parę lat później w postaci właśnie tych ujawnienia tych tiktaków, które były nagrane chyba w 2005 roku. Także no, to troszeczkę też tacy no, pułkownicy leżeli, te zdjęcia, te filmy leżały sobie na półce i czekały po prostu. Ciekawe, co jeszcze czeka.
No tak, oni już oficjalnie powiedzieli, że już nic nie pokażą, bo tamte filmy, które wyciekły w 2017, to one w ogóle nie wyciekły. Oni potwierdzili, że to są filmy należące tam do armii, natomiast one już jakoś tylnymi od zakrystii, jak to się mówi, one już wyszły wcześniej. Powiem jeszcze raz, ten proces, który się zaczął wtedy, jest bardzo skomplikowany. Jak mówię, jakbyście zajrzeli do Kroniki Akaszy w Nieznanym Świecie, to jest taka rubryka newsowa, to tam praktycznie co miesiąc było coś. I czasami jedne rewelacje stały w kontrze do drugich, bo my spoglądamy na ten proces bardzo krytycznie, ale są też osoby, które mogą powiedzieć tak, no dobra, są jakieś ułapy, ale przyjrzyjcie się nazwom tych nowych projektów, które badały te zjawiska od powiedzmy 2007 roku. Tam w tylko jednym występuje słowo ułap, oczywiście nie występuje słowo UFO, ale występuje magiczne słowo anomalia. I może jest tak, że ta anomalia to jest synonim tego, o czym nikt nie chce mówić. Obecności na Ziemi kogoś jeszcze. Kogoś, na którym nie można powiedzieć otwarcie, że to są kosmici, bo może rzeczywiście nie ma na to dowodów. Ale nagle okazuje się, że no w sumie tajemnica Poliszynela, którą wszyscy znali, przecież myśmy już mówili parę lat temu, że przecież jest niemożliwe, żeby w Ameryce się nikt nie interesował zjawiskiem UFO, bo każdy kraj się interesuje takimi intruzjami. Problem w tym, że z tego, co się obecnie dzieje, nie potrafimy wyciągnąć konkretnych wniosków, a sami amerykańscy komentatorzy powoli mówią, że to, co się dzieje obecnie na tym szczeblu ufologicznym, to jest jeszcze większy stopień utajnienia całej prawdy. Wszystko jest niesamowicie skomplikowane. Mam nadzieję, że my jakoś przez te kolejne audycje, kiedy będziemy się temu przyglądać, w jakiś sposób, no nie wiem, rzucimy na to nowe światło, ale moim zdaniem ta cała sprawa jest kompleksowa jak wiele problemów. I tam nie ma... Samo UFO jest bardzo kompleksowe i ono się może składać z różnych tak naprawdę sił czy inteligencji. A ta sprawa, która się tam teraz rozgrywa, ten kocioł, w którym się gotuje ta ufologiczna zupa amerykańska, to też jest coś, co pewnie wynika z wielu procesów. Jednym z nich jest ten ferment, który od kilku lat mamy na świecie, od kilkunastu lat mamy na świecie. Pamiętacie pewnie, tutaj do Damiana kieruję to pytanie, że zresztą ty niedawno rozmawiałeś z Krzysztofem Jackowskim, czy prowadziłeś z nim wywiad do Nieznanego Świata, który się tam niebawem ukaże, na temat wizji przyszłości. I on tam mówi, że ja ten wywiad już czytałem, i on tam mówi, że no, żyjemy w czasie III wojny światowej, tak? Ale kiedy sięgniemy tak pamięcią do, no nie wiem, 5, 7, 10 lat wcześniej, tam już wtedy mówiono, że ta wojna trwa. Tak? Wojna trwa i my sobie tylko nie zdajemy z tego sprawy. A teraz już tak jakby wchodzi w konkretniejszą formę. Ale czy to przypadek, Damianie, że o UFO zaczęto mówić właśnie kiedy ten wielki polityczny kryzys miał się eskalować? Bo trzeba zwrócić uwagę, że na fakt, że wcześniej też to UFO zawsze gdzieś tam wylatywało z mroków w okresach wielkich napięć czy też wielkich zmian. Wiele tych fal UFO nad Stanami Zjednoczonymi zbiegło się chociażby z kryzysami jądrowymi, z kryzysami Wielkiej Wojny. Przecież te ogromne fale nad Związkiem Radzieckim przed jego rozpadem, chociaż tam pewnie 75% informacji to były jakieś wymysły, ale to wszystko miało miejsce. Fala trójkątów nad Belgią, też w okresie wielkich zmian w Europie Środkowo-Wschodniej. A choćby przypomnieć naszą falę trójkątów, która miała miejsce przecież też w okresie, kiedy ta sytuacja na Ukrainie uległa zaostrzeniu. Jak myślisz, czy to jest przypadek? Czy po prostu ten temat wyskakuje jak królik z kapelusza? Czy to może rzeczywiście są kosmici, którzy się zorientowali, że na Ziemi się coś dzieje? Być może znowu są na krawędzi wielkiej katastrofy i trzeba im dać znać, że tu jesteśmy.
No, myślę, że to nie jest przypadek, bo przecież właśnie tak jak mówisz, historia ufologii dowodzi, że te fale UFO występowały w okresach bardzo silnych, potężnych przesileń geopolitycznych. Wystarczy też sobie przypomnieć czasy kryzysu kubańskiego w latach 60., gdzie praktycznie konflikt atomowy wiszał na włosku i wtedy fala UFO na terenie Stanów Zjednoczonych była potężna. Tych relacji było mnóstwo i agencje rządowe wtedy ewidentnie wygaszały temat, uprawiały politykę dezinformacji. I faktycznie, gdy przyjrzymy się w ogóle kartom historii, współczesnym kartom historii, to to UFO eskalowało się właśnie w okresach wielkich przemian geopolitycznych. Teraz stoimy w obliczu też bardzo przełomowych wydarzeń, nie wiemy, do czego one doprowadzą. I nie sądzę, a wręcz jestem potężnie przekonany do tego, że to, co w tym momencie zostało ujawnione, albo to, co próbowano ujawnić, służyło jakimś określonym celom. No nie od dziś wiadomo, że w Stanach Zjednoczonych od strony takiej właśnie tajnej rządowej temat UFO był narzędziem politycznym bardzo często. Wystarczy sobie też przypomnieć ten okres właśnie lat 50., 60. XX wieku, gdzie testowano, po raz pierwszy wprowadzono w obieg technologię Stealth, samoloty U-2, SR-71, które już latały nad Stanami Zjednoczonymi w przestrzeni powietrznej. I ludzie widzieli je, prawda? I wtedy jak sprytnie żonglowano w ogóle tematem UFO i wręcz wtedy podgrzewano temat UFO. Czyli dementowano, zakopywano jakby pod dywan to, że takie relacje ludzi, cywilów, mogą dotyczyć tak naprawdę, że to temat UFO, prawda, wtedy dominował. Natomiast nic nie było mówione o jakichś tajnych projektach rządowych, które się wtedy realizowały w czarnobudżetowych różnych projektach. Teraz mamy szykuje się coś potężnego, takie mam wrażenie, bo zresztą jak rozmawiałem z Krzysztofem Jackowskim, to on tą narrację swoją profetyczną prowadził już od wielu lat i on cały czas jest przekonany, że żyjemy właśnie w konflikcie globalnym w tym momencie, tylko że on w tym momencie ma inne znamiona bardziej geopolityczne, gospodarcze. To nie jest taka konwencjonalna wojna, jaką możemy kojarzyć z czasów II wojny światowej czy z I wojny światowej. I te wszystkie ujawnienia, które teraz weszły w obieg dotyczące UFO, moim zdaniem były taką trochę cyniczną grą, bo przecież nigdzie nie padło słowo, że to jest coś pozaziemskiego, co zostało uchwycone na tych różnych nagraniach, co zostało potwierdzone w różnych relacjach. To buduje jakąś narrację, która ma kształtować sytuację geopolityczną. Takie jest moje zdanie. Bo jeśli jest mowa o tym, że to mogą być jakieś pojazdy bezzałogowe, pochodzenia ziemskiego, na przykład z Chin czy z Rosji, to tylko może to świadczyć o tym, że w ten sposób Stany Zjednoczone mają pretekst do dalszych zbrojeń, do ograniczeń swobód obywatelskich, no i pogoni za jakimś wrogiem. Więc mamy teraz konflikt na Ukrainie i myślę, że to absolutnie nie jest przypadkiem. My to widzimy jakby w wąskim fragmencie, ale gdy spojrzymy na to szerzej, a na pewno trudno nam jest spojrzeć na to szerzej, bo nie mamy pełnego zasobu informacji, to wyłania się z tego jakiś taki logiczny wniosek, że to nie jest przypadek, że tak się to wszystko kreśli. I jest to podzielone na pewne etapy.
Mm-hmm. No tak, tutaj możemy snuć wiele innych wniosków. No możemy na przykład powiedzieć, że Amerykanie nakręcają tą całą sytuację, żeby tak naprawdę pokazać swoim ewentualnym wrogom w postaci Chin, czy no chyba tylko Chin. No zobaczcie, tu u nas latają takie obiekty i myśmy je mieli już w 2004 roku. No. To pomyślcie, co my mamy teraz. I to też może być jakiś taki sygnał. No ale z drugiej strony, ja nie mogę się oprzeć takiemu wrażeniu też, że chociaż od samych tych kilku lat, kiedy tych debat nie było, to się bardzo dużo zmieniło. I dzisiaj, tak jak już któryś z was powiedział, no już trudno jest sobie wyobrazić, żeby coś tutaj przelatywało i nie zostało zauważone, prawda, przez nikogo. Choć co prawda oczywiście są takie miejsca na świecie, gdyby mogło się to stać i może się nawet dzieje. Natomiast trudno sobie to wyobrazić w przypadku no, takich Chin, czy Chin, które prowadzą projekt kontroli każdego obywatela czy Stanów Zjednoczonych. Ale ja wam powiem taką ciekawostkę, która wielu osobom może umknęła, bo to miało miejsce gdzieś przed którymś takim długim weekendem. To chyba było, przed 15 sierpnia chyba. I wtedy w tym głównym piśmie chińskim, ja już nie pamiętam, jak ono się nazywa, tak naprawdę, Dziennik Ludowy chyba, pokazała się informacja, że Chińczycy odkryli kosmitów. I to była informacja, którą przekazał w takim jakimś dość długim artykule jakiś dziennikarz, który się powołał z kolei na szefa projektu SETI, który z kolei operował tam przy tym największym radioteleskopie obecnie o nazwie FAST w prowincji Kuejczu. No i co? No, odkryli kosmitów tam prawdopodobnie i tyle, no. Nikt na świecie raczej na to nie zareagował, bo oczywiście jest ta bariera językowa. I potem dopiero po kilku dniach odezwał się jakiś, tylko już nie pamiętam, kto to był, odezwał się jeden z tych zachodnich badaczy SETI, który powiedział, a nie, to pomyłka była, trzeba o tym zapomnieć. To mnie też strasznie wtedy zdziwiło, że było to bardzo symboliczne. Ja nie znam chińskiego, no ja sprawdzałem ten artykuł przez translator, potem sprawdzałem w innych źródłach, wszędzie było rzeczywiście podane, że odkryli kosmitów, ale rzeczywiście mogło zajść jakiś błąd w tłumaczeniu też, nie wykluczam tego. Natomiast no, to już Arku, zaraz ci oddam głos, ale jeszcze o tych nieszczęsnych Chińczykach dodam tyle, że właśnie w tym czasie, kiedy myśmy zarzucili debatę, oni sobie zbudowali największe narzędzie do poszukiwania obcych i nawet twierdzą, że znajdą ich jako pierwsi. Ale to już tak na marginesie, kiedyś jeszcze do tego wrócimy. Arku, a co ty sądzisz o tych wielkich historycznych zamieszaniach i zjawisku UFO? I powiedz nam jeszcze, czy ufolodzy wreszcie dostali to, co chcieli? Potwierdzenie tego, że coś jednak istnieje i powinniście dalej dążyć do prawdy.
To zaczniemy tak. UFO pojawiało się niezależnie od wszystkich. Znaczy ja pracowałem na Ukrainie w około roku 2014-15 i miałem z tego miejsca, gdzie pracowałem, również doniesienie o powstaniu w nocy kręgu zbożowego, w którym przez kilka lat nic nie rosło w ogóle. W ogóle tam był fenomen. Także, no, wiadomo, Ukraina, wystarczy wbić kij, zakwitnie i tak dalej. Tam nic nie rosło. Czyli coś pojawiało się już znacznie wcześniej. Wydaje mi się, że to łączenie obserwacji ufologicznych z przemianami wiąże się z tym, że po prostu dorabiamy troszeczkę. No, coś musiało się wydarzyć, coś musiało zapoczątkować to, ktoś nas obserwuje, te wydarzenia. I to samo się nakręca. No, częściej ludzie patrzą w niebo i te doniesienia są.
Mogę ci przerwać, ale nie zaprzeczysz, że coś takiego jak falowa natura tego zjawiska istnieje, czyli ono się tak jakby uaktywniało w niektórych latach.
Tak, zdecydowanie są te fale UFO, tylko właśnie nie wiem, czy to jest związane bardziej z tym, co się dzieje na świecie w tym czasie, czy po prostu jest jakaś cykliczność, której no, nie wiemy o tym. Być może, że cyklicznością jest też, są zmiany w społeczeństwach. Widać, że co jakiś czas społeczeństwa przechodzą w taki dziwny stan nacjonalizmu jakiegoś takiego dziwnego, o takiej pełnego luzu demokracji, jakiegoś dzieci kwiaty i tak dalej, po właśnie takie cyklicznie, po jakieś takie nacjonalistyczne zapędy. Być może, że to jest z czymś związane. No, tutaj no, ciężko mi jest powiedzieć. Bardziej by, można było się zapytać astrologów, jakie to oddziaływanie może mieć i wtedy sprawdzić, czy faktycznie Saturn, czy jakikolwiek inna planeta ma jakiś tam wpływ na psychiczne nastawienie społeczeństw, bo z tego, co się tam kiedyś tam doczytałem, jakieś tam można powiązać astrologię, społeczeństw z tym, co się dzieje. Bodajże w Nieznanym Świecie, którymś tam wcześniejszym, gdzieś tam to było. Nie przytoczę teraz, gdzie, po prostu nie pamiętam. I być może, że te fale UFO akurat się nakładają czasami na to, ale podejrzewam, że czasami się no, po prostu występują. No my mieliśmy fale UFO takie, tych świateł tu w Polsce, jeszcze tam niedługo przed pandemią, tam chyba rok przed pandemią, że pojawiały się światła w nocy, które gasły. To mieliśmy na Mazowszu, mieliśmy tutaj na zachodnich terenach Warmii, Mazur, tego typu fenomeny. Obserwowały to bardzo dużo osób. Po prostu wyglądało to jak flary, no i tak zostało bardzo często interpretowane jak flary zrzucane z samolotów, ale takimi flarami nie było. I tu jest bardzo ważne to, co robi Radio Paranormalium, to, co robi Nieznany Świat, to, co my robimy. Tutaj mówiąc o UFO, to właśnie to, że świadkowie mają gdzie się zwrócić, mają możliwość przekazania szerszemu gronu ludzi właśnie tych swoich obserwacji i można z tego wyciągnąć jakieś wnioski właśnie dotyczące między innymi fal tych, czy obserwacji jakichś tam, przelotów i tego typu rzeczy. Dziękuję.
Dziękuję. No tak, mi się przypomniało, Damianie, że chyba ty w okresie tej fali, bo to był chyba 2019 rok, jeżeli dobrze kojarzę, tej fali tych świateł, ty miałeś tam ciekawe doniesienia od pewnego pilota. Z tego co pamiętam.
Tak. Była taka jedna relacja, ale to była relacja pilota cywilnego, który zaobserwował właśnie taki rząd świateł podczas podchodzenia do lądowania na lotnisku we Wrocławiu. On to obserwował z dużej odległości i według jego relacji ten rząd świateł, który był bardzo dobrze widoczny, mimo tej dużej odległości, bo to było odległość rzędu 50-60 km, jak ocenił, to i tak te światła były bardzo dobrze widoczne i one w zasadzie przypominały te przypadki, te relacje, które spływały, można powiedzieć, w tym samym czasie z różnych stron Polski i przypominały właśnie takie flary unoszące się, to o czym mówił Arek. No, takich relacji było właśnie dużo na Warmii i Mazurach, no ale takie historie też wydarzyły się w innych rejonach Polski, między innymi właśnie tam. I to jest taka ciekawa, bo to była bardzo konkretna relacja, pełna takich bardzo konkretnych danych, no, bo jednak ma się do czynienia z takim świadkiem jak pilot, no to tutaj można uzyskać bardzo miarodajne, szczegółowe dane i ta relacja no, była dla mnie taka szczególna właśnie.
Z tego co pamiętam, to był chyba chiński pilot, tak?
Tak, on jest pochodzenia chińskiego, to jest w ogóle mój dobry znajomy, razem pracujemy, także on pracuje, znaczy ma obywatelstwo szwedzkie, ale korzeniami jest Chińczykiem.
No tak. Ciekawa to była sprawa rzeczywiście, ale ja też dochodzę do takiego wniosku, że wiecie, dzisiaj to już się też zmieniło sporo w tym podejściu do raportowania tego typu zjawisk, bo tak naprawdę no, niebo jest pełne świecidełek. Różnego rodzaju satelit, rojów satelit przecież, niedługo będzie ich jeszcze więcej. Nie mówiąc już o dronach, które mogą przyjmować bardzo różne formy i tak naprawdę ta ufologia też się znalazła w takim potrzasku, bo tak naprawdę no co, teraz to wypadałoby zbierać tylko te najbardziej anomalne relacje, prawda, których no nie da się wykluczyć, znaczy które są no naprawdę dziwne i trudno je wyjaśnić w sposób konwencjonalny, bo tak naprawdę internet jest zalewany milionami jakichś tam filmików, światełek i tak dalej, z których nic nie wynika. No ale ja was jeszcze pomęczę trochę o tym zagrożeniu ze strony UFO, bo pamiętacie przecież niedawno, pod koniec lat 90. Miał miejsce słynny incydent w Phoenix, gdzie jeżeli wierzyć relacjom, gigantyczny trójkąt poleciał nad miastem i sobie z tego robili żarciki i dopiero po latach gubernator się przyznał, no to no rzeczywiście leciało, ale co miałem powiedzieć. Potem mieliśmy chyba 2007 rok analogiczną sytuację w Stephenville w Teksasie, gdzie też przeleciał jakiś wielki obiekt, nikt się tym nie zawracał o to niczyje głowy tam, a było, minęło. Mieliśmy słynny incydent na lotnisku w Chicago, gdzie latający dysk rzekomo wybił dziurę w chmurach. Mieliśmy doniesienia o tych okaleczeniach zwierząt, już nie wspomnę doniesienia o abdukcjach. I nikogo to nie interesowało. A dodam jeszcze tylko te książki Roberta Hastingsa, który z taką mniejszą pracę włożył w to, żeby pokazać w jaki sposób, żeby pokazać te relacje, kiedy obiekty UFO no, pojawiały się nad stanowiskami z bronią jądrową i po prostu przejmowały kontrolę nad tą atomówką na chwilę. No i to wszystko nikogo nie interesowało, ale niech se będzie. I nagle teraz okazuje się, że te ułapy są tak niebezpieczne, że no nie wolno o nich mówić. Nie wolno o nich mówić, lepiej się nimi nie interesować. Czyli z jednej strony to jest wędka, to jest taka zanęta dla ufologów, żeby dalej szukali, prawda? No nie oszukujmy. Bo coś jest, tylko wam nie powiemy. No ale z drugiej strony może sytuacja jest taka, że jak powiedziałem już wcześniej, coś się zmieniło w naszej jako ludzi interakcji z tymi obiektami. Może jest tak, że po prostu już weszliśmy na trochę wyższy poziom techniki i odległość między nami a nimi bardzo się skróciła i okazało się, że oni rzeczywiście, kiedy ich już bliżej dojedziemy i przyprzemy do muru, rzeczywiście może nie są do końca bezpieczni. Czy bierzecie taką możliwość pod uwagę, że jednak może jest cień nadziei, że jest tam gdzieś to prawdziwe UFO, o którym mówimy? Arku?
No UFO z pewnością istnieje. Mówisz o bezpieczeństwie, ale takim najwcześniejszym sygnałem o zagrożeniu UFO dla lotnictwa to było tam bodajże w 1943 roku, gdzie przebazowywano na terenie Stanów Zjednoczonych samoloty i jeden z nich został zmuszony po prostu do lądowania. Było to w 1943 bodajże roku, gdzie miał po prostu przelecieć z jednej strony Ameryki na drugą, miał wytyczone miejsca do lądowania i tak dalej, a mimo wszystko został zmuszony do lądowania właśnie przez bliski kontakt. Zagrożenia były też innego typu, ten słynny wśród ufologów i nie tylko oddziaływanie obiektu kilkusetmetrowego na japońskiego Boeinga Cargo. Tam również był przelot bardzo blisko tego obiektu. Z Rosji donoszono też i między innymi, no tylko tutaj trzeba brać poprawkę na to, że za coś takiego później na Zachodzie za tego typu rewelacje płacono i pewnie pisano część ich pod dyktando właśnie zamówień, że tak powiem, z tej dziwnej Rosji, już po Pierestrojce. Niemniej jednak były takie sygnały, gdzie UFO na tyle blisko przelatywało koło samolotów wojskowych, że piloci właśnie odczuwali tą termiczne oddziaływanie na siebie, a czasami było tak, że te owiewki samolotów, które były kiedyś tam robione z pleksy, potrafiły się odkształcać. Był taki przypadek. Więc no, to zagrożenie zetknięcia się w powietrzu dwóch statków w jakiś tam sposób zawsze istniało. Je bagatelizowano z tego powodu, no, że nie było za bardzo na to wpływu. Do tego jeszcze dochodziło to, że czy faktycznie było to oddziaływanie na tych statków UFO na maszynerię w samolocie, na urządzenia w samolocie, właśnie poprzez uniemożliwienie pilotowi strzału czy gaszenie ich silników, czy oddziaływanie bezpośrednio na pilota, któremu się wydawało, że nie może wcisnąć tego przycisku, albo wciska i nic to nie daje. Więc tu też jest troszeczkę szerzej trzeba to pojmować, niż się tak z pierwszego rzutu oka wydaje. Bo być może, że jest to oddziaływanie po prostu już na psychikę człowieka. O tym mówią, o takiej możliwości mówili też i ci, którzy są porywani przez UFO, że wtłacza im się do pamięci jakieś rzeczy, których nie było, których oni uważają, że nie było, natomiast ujmuje te, które no, powinny być. Zagubiony czas, stąd mamy inne tego typu rzeczy. I tego, no, że tak powiem, sama zmiana nazwy z UFO na UAP raczej nie może przekreślić. Nie wiem, czy ufolodzy... No tak, mamy postęp techniczny, drony mogą latać w zespołach, imitować różne rzeczy, takie, o których no, można tylko z zachwytu otworzyć usta i ewentualnie zdjęcia robić. No ale tu pozostaje, tak jak mówię, te pierwsze założenia badawcze księgi projektu Blue Book, gdzie ten obiekt musi być na tyle blisko, żeby obserwator mógł zaobserwować jakieś szczególne charakterystykę tego przedmiotu, tego fenomenu powietrznego. Można wtedy pokusić się o relacje oddziaływania jedno na drugie, właśnie czy ten obiekt widział i zareagował na tego świadka, czy ten świadek reagował na ten obiekt. I w pewnym sensie wykluczyć właśnie, czy są to drony, czy są to jakieś inne urządzenia latające, o których jeszcze nie wiemy, a być może się niedługo dowiemy. No, nad naszymi głowami dłuższy czas widać było przelatujące hałaksy, które można było ich przeloty poznać po tym, że były kółka po prostu kręcone. Tutaj na północnym wschodzie Polski no, było to bardzo fajnie widoczne swego czasu. W tym roku, tego lata. Także no... Są takie rzeczy, które można zdefiniować jako typowo naszej cywilizacji, no a niektóre się po prostu temu wymykają. No i jeszcze raz powtarzam, bardzo ważna jest reakcja wszystkich tych, którzy słuchają radia, którzy się interesują czymś więcej niż takim właśnie praca dom i właśnie informować o tym na łamach prasy, na radiu. Po prostu, żeby ta informacja była i żeby odwrócić trochę tą powszechną taką wśród polskich dziennikarzy spłycanie tego całego tematu. To jest trochę szokujące, że w momencie, kiedy w Stanach Zjednoczonych, kiedy w innych państwach mówi się o tym bardzo, bardzo poważnie, w Polsce w dalszym ciągu, jeżeli jest dzień UFO w telewizji śniadaniowej, publicznej, no to dziennikarze nie potrafią się powstrzymać od uśmiechu i jakichś tam tego typu rzeczy, nie wnikając tak naprawdę, co się wydarzyło, co jest w tej sprawie, po prostu no, następna informacja, którą można spłycić, wyśmiać i tak dalej. I to się nie zmieniło do tej pory, mimo zmiany nazwy. Mhm.
To jest rzeczywiście symptomatyczne, bo no fakt, no potwierdzono istnienie UFO de facto, w jakimś sensie potwierdzono, nie szukujmy się. Ciągle były jakieś nowe informacje na ten temat w ciągu ostatnich tam 5-4 lat, a u nas w mediach jakoś tak cichutko o tym było. Troszeczkę coś tam wspominano i gdyby nie portal Politico, z którego większość informacji pochodziła, to pewnie by w ogóle się tym nie zajęto, taka prawda. Ale panowie, bo już niedługo będziemy podsumowywać nasze rozważanie, jak mówimy, nasza audycja jest dzisiaj taka typowo rozpędowa, taka typowo zapoczątkowująca nowy sezon debat, w którym to wszystko będziemy jeszcze międlić i gryźć, no ale tak z drugiej strony, kiedy się wsłuchamy w relacje tych amerykańskich pilotów czy marynarzy, którzy zaczęli tak mówić trochę głośniej o tym wszystkim po ujawnieniu projektu ATIP, to tam dziwne historie się pojawiają. No ja, mnie do głowy przyszła taka, pamiętam, to było też opisywane w Nieznanym Świecie, że bodajże jeden z tych obiektów, ale to już obiekt pływający, pochłonął torpedę, to po prostu wyparowała. Nie pamiętam tego dokładnie, ja to jeszcze kiedyś przytoczę, bo to było dość ciekawe. Ale Damianie, może po prostu rzeczywiście UFO czymkolwiek jest, skądkolwiek pochodzi, czy to są obcy, którzy mieszkają na Ziemi od zawsze i mają tu swoje bazy, czy to są przybysze z innej linii czasu. Może oni po prostu zmienili taktykę podejścia do ludzi, bo zauważyli, że niebezpiecznie się do nich zbliżamy. Czyli my sobie tutaj siedzimy jak takie mrówki w mrowisku, ale żeśmy się obstawiali różnego rodzaju miernikami i oni nie mają już takiego pola manewru. Każdy ma w sobie dzisiaj, może nie każdy, no, ale większość ludzi ma w kieszeni smartfon, w tym smartfonie jako taką kamerę, a tych zdjęć takich dobrych, no jak na lekarstwo. Ja tylko dodam, Damianie, zanim oddam ci głos, że parę tygodni temu, i to też jest taka sytuacja, o której jeszcze będziemy mówić chyba w tej audycji następnej, wypłynęło zdjęcie sprzed 30 chyba dwóch lat, które wcześniej nie było, znaczy które było wcześniej tylko znane z odbitki, takiej słabej jakości w ogóle, nikt się tym nie interesował. A dr David Clark, znany, dość sceptycznie podchodzący do tematu ufolog, wykładowca akademicki, znalazł oryginał, znalazł jedno zdjęcie z sześciu, reszta gdzieś przepadła. I to są zdjęcia ze Szkocji. Zrobiło je dwóch prawdopodobnie kucharzy, którzy poszli się przejść w góry, i nagle pojawił się obiekt. Pojawił się obiekt ogromny, który wisiał tam z 10 minut. Oni zrobili 6 zdjęć. Na jednym z nich jest też widoczny myśliwiec, który sobie tam krąży. No i to zdjęcie obiegło teraz cały świat. No musicie sobie zobaczyć. Ale będziemy jeszcze o nim mówić. Mówię o tym dlatego, że no wiecie, mamy 2022 rok, a okazuje się, że zdjęcie z roku 90 chyba... 90, tak. Uchodzi za najlepsze zdjęcie UFO ostatnich lat. Dziwne, prawda? No ale może jeszcze kiedyś o tym opowiemy. A Damianie, powracamy tutaj do tej kwestii niebezpieczeństwa i zmiany taktyki UFO wobec Ziemian. Jak do tego podchodzisz?
No dosyć tak mam mieszane uczucia. Czy faktycznie jakaś taktyka się tutaj zmieniła w kontekście tego, jak postrzegamy, jaki jest nasz postęp technologiczny? No bo tak, jesteśmy obstawieni sprzętem takim, że jesteśmy w stanie bez problemu zarejestrować manifestacje takich zjawisk anomalnych. Każdy człowiek dysponuje praktycznie smartfonem, więc wydaje się to wręcz oczywiste, że takich materiałów filmowych, zdjęciowych powinna być cała masa. No i faktycznie jest ich dużo. Jak prześlijmy sobie internet, YouTube, ja sam jestem zalewany bardzo często różnymi jakimiś materiałami zdjęciowymi, filmowymi, ale 99% takich materiałów od razu a priori dementuje, no, bo da się je w sposób bardzo racjonalny wyjaśnić. I bardzo często się spotykam z negatywnym odbiorem od takiego autora filmu, który twierdzi, no jak to, przecież proszę pana, ja tam widziałem UFO, to jest UFO. No a kiedy ja mu daję prostą wykładnię takiego zdjęcia czy takiego filmu, to on nie jest w stanie tego przyjąć, no po prostu ma ściśle ukonkretyzowany punkt widzenia i jakakolwiek argumentacja do niego nie dociera. Ja nie sądzę, że UFO jakoś zmieniło się pod tym kątem, bo przecież jest też masa różnych relacji, tych bliskich spotkań, które moim zdaniem są, i w dalszym ciągu będę się upierał, że tak jest, są właśnie tą esencją tego, co faktycznie jest, co kryje się za tą zagadką UFO, gdzie należy szukać tego prawdziwego UFO. To w tych historiach przecież często się zdarzały sytuacje takie, że byli ludzie, posiadali aparaty fotograficzne, mieli telefony, pojawiło się coś bardzo blisko i manifestacja była w charakterze takiego bliskiego spotkania, ale w jaki sposób oni byli wyłączeni, nie potrafili w jakiś sposób racjonalnie myśleć, aby sięgnąć po ten telefon, na przykład, czy po ten aparat i zrobić to zdjęcie, nagrać jakiś film. Oczywiście to były emocje, często w takich historiach dominują emocje, ale mimo wszystko wydaje się to dziwne. UFO chyba zawsze pozostanie nieuchwytne. Mimo tego naszego postępu technologicznego, ono zawsze będzie gdzieś o krok przed nami i jakkolwiek byśmy w jaką stronę szli rozwojowo, technologicznie, to wydaje mi się, że będzie w dalszym ciągu niedostępne. A te całe materiały, które są w tym momencie ujawnione, sprawa dyskusyjna oczywiście, co się może kryć za tymi materiałami filmowymi. Ja myślę, że ta prawdziwa esencja UFO jest gdzieś zakorzeniona w tych relacjach świadków paradoksalnie, a takich zdjęć autentycznych, to faktycznie więcej możemy znaleźć ich w jakichś odległych czasach, w latach 90. czy 80. Właśnie te zdjęcia, czy jakieś te materiały filmowe wnosiły zdecydowanie więcej niż obecnie gdzieś dokumentowane, upubliczniane różne zdjęcia, nagrania UFO.
Mhm. No tutaj jeszcze wspominając to zdjęcie z Calvin, bo ono się tak nazywa, to ze Szkocji, o którym mówiłem, też jest takie trochę symptomatyczne to, że nagle Marynarka Wojenna pokazuje filmy z takimi popierniczającymi kuleczkami, a tutaj goście sobie wychodzą na pola na iciach, robią zdjęcie ogromnego spotka. To też jest takie wszystko troszeczkę dziwne. Panowie, zanim podsumujemy, zakończymy w sumie i przejdziemy do takich ostatnich dwóch pytań, ale już poza dzisiejszym tematem, to krótkie podsumowanie. Bo nagle okazuje się, że 5 lat temu wybucha wielka afera, ktoś ujawnia istnienie projektu ATIP. No i nagle też nie wiadomo, dlaczego ta cała sprawa wychodzi na jaw, tak? Wiadomo, że artykuł na ten temat pisze Leslie Kean. Potem to wszystko się już toczy, pojawia się Elizondo, który dziś ma sporo wrogów. Twierdzi, że pracował, że był kierownikiem nawet tego całego niejawnego programu, który potem został zamknięty i potem prawdopodobnie był kontynuowany już pod inną nazwą i pod inną opiekuńczą jednostką. Tylko teraz pytanie też, o tym jeszcze będziemy mówić, czy ten Elizondo, który nagle tak mówił, że są na niebie obiekty no, niewykonane ludzką ręką, dlaczego on się nagle odezwał o tym? Przecież to jest rzecz tajna. To czy jego nie obowiązują żadne klauzule tajności, skoro powiedział to, to czy są rzeczy, które może skrywać, tak? To mnie też tak trochę tym wszystkim niepokoi bardzo, że im tak wnikliwiej na to patrzymy, tym do dziwniejszych dochodzimy wniosków. Kolejna taka sprawa, która jest no, taka trochę niedopuszczalna, to jest utajnienie tych wszystkich wyników badań, bo nagle robi się komuś smaka, nagle robi się ludziom nadzieję, że o, wreszcie poznacie prawdę, potem się okazuje, że nie, bo nie. No i taki mój ostatni zarzut do tej całej sprawy, chociaż oczywiście my jej nie zamykamy i będziemy ją jeszcze analizować, to odcięcie się od tego całego bardzo interesującego bagażu, jakim były bliskie spotkania, jakim były ślady fizyczne, czyli tego, co badali ufolodzy, tego, o czym ty, Damianie, napisałeś książki, tego, co Arek badałeś osobiście nieraz na pewno. I to wszystko skłania nas do zadania pytania, o co w tym wszystkim w zasadzie chodzi. Mam nadzieję, że uda nam się na kilka pytań odpowiedzieć w przyszłych audycjach. Panowie, takie jeszcze pytanka już trochę poza dzisiejszym tematem. Czy w tym okresie, może nie w tym okresie, bo to jednak jest 5 lat, ale w tym roku, bo tu Damian napomniał, że jest tych obserwacji coraz mniej i potwierdzam, jest coraz mniej, a przynajmniej tych wartościowych, bo większość tego, co dostajemy, to są rzeczy starsze. Czy w tym roku mieliście wśród tych doniesień, które do was spływają, coś takiego no tip-top, naprawdę wartościowego?
No, jeśli nie miałam się wypowiedzieć, no to są tak naprawdę pojedyncze jakieś przypadki, które tak naprawdę no niewiele wnoszą. To są jakieś historie, relacje dalekich obserwacji, które w zasadzie można racjonalnie jakoś wyjaśnić. Mam też jakieś materiały zdjęciowe, powiedzmy, które też są zastanawiające, ale na upartego też mogą znaleźć jakieś racjonalne wyjaśnienie, więc można powiedzieć, że tego jest naprawdę niewiele albo prawie że wcale. Nie ma tych historii, które budowały ufologię w ubiegłych latach, czyli te bliskie spotkania, tych zdarzeń po prostu, one się jakby rozpłynęły. No i to jest zastanawiające, dlaczego tak jest. Czy to jest wynikiem tego, że UFO ma charakter falowy, czy są po prostu okresy szczególnej manifestacji, później są czasy dużej posuchy, czy my jesteśmy w takim okresie, tego nie wiem, ale no, buduje się z tego jakaś taki dziwny model manifestacji UFO.
No może rzeczywiście kosmici, czy ta siła, która stoi za zjawiskiem UFO, się zorientowali, że Amerykanie mają ich na oku i się już nie pokazują. A przecież te lata, w których ta aktywność była większa, to przecież nie są lata 70, 80 ubiegłego wieku, tylko chociażby jeszcze, no nie wiem, 10 lat wstecz, 8, rok 2012, 13, były tam wtedy naprawdę... Naprawdę tak. Spektakularne wydarzenie. O tym wszystkim przecież pisaliśmy, o tym mówiliśmy. Arku, zanim ciebie o to zapytam, to jeszcze bym chciał taką rzecz się od ciebie dowiedzieć. Czy to prawda, że zajmujesz się hipnozą regresyjną?
Próbuję. No, skończyłem parę kursów hipnoterapii. I właśnie pod tym kątem, żeby wspomóc te osoby, które miały przeżycia typu właśnie abdukcje, które pamiętają z lat dziecinnych nawet, rzeczy takie, no właśnie taki ciszę, zagubiony czas, tego typu rzeczy, które mają czasami traumy z tego powodu, że no, wychodzi to czasami w trakcie rozmów, boją się jakiegoś miejsca, czy jakichś zdarzeń, czy w ogóle jakieś lęki, które mogą, nie muszą, ale mogą i czasami były poprzedzane właśnie opowieściami właśnie tego typu z zakresu no, czegoś takiego. Nie do końca przebadanego, właśnie jakieś tam postacie i tego typu rzeczy, takie jakieś tam zakapturzone. No, niemniej jednak jest to czas taki, który, no, te spotkania, moja choroba troszeczkę uniemożliwiała do tej pory jakieś tam takie bardziej bliższe spotkania. No, ale pod tym kątem właśnie, pod tym kątem próbowałem to zrobić. Nauczyłem się paru rzeczy, paru technik. Także umiem to zrobić. Powiedzmy, mam papiery na to, że tak powiem. A jeżeli chodzi o UFO, to również mieliśmy tam kilka takich zgłoszeń, ale one były, stosunkowo było prosto je wyjaśnić jako właśnie drony czy zespoły dronów, które ktoś puszczał i próbował zrobić z tego właśnie jakieś formacje. Tak, normalnie w celach reklamowych podejrzewam. Więc takich, tak jak Damian tu powiedział, takich obserwacji jak za dawnych lat nie mieliśmy tutaj takich zgłoszeń tego typu. Natomiast jeżeli chodzi o robienie zdjęć, dlaczego te zdjęcia z lat wcześniejszych są lepsze od tych obecnie, no to w sumie odpowiada za to technologia. Kiedyś, gdy naświetlało się kliszę fotograficzną, ona przyjmowała bardzo często cały zakres promieniowania widzialnego i czasami tego mniej widzialnego, czyli podczerwieni, a czasami zachodziła również w zależności zachodziła nawet na lekko na ultrafiolet. Natomiast matryce w aparatach są konkretnie ustawione na dane barwy, to jest wszystko konkretnie poustawiane i one po prostu nie odbierają innych rzeczy. Także nawet jeżeli ktoś widzi coś tam przemykającego i zrobi zdjęcie, to wcale nie znaczy, że te kamery, te aparaty to zarejestrują. One owszem robią dosyć dobre zdjęcia pod kątem obserwacji ludzkiego oka, czyli wysycenie barw i tak dalej, ale podejrzewam, że nie przyjmują tego, co było właśnie w naświetlaniu kliszy i później wywołaniu na odpowiednim papierze też, bo to też mogło troszeczkę zmieniać perspektywy i uwypuklać niektóre szczegóły. Tego się na takich zwykłych aparatach czy zwykłych komórkach podejrzewam, że zrobić się nie da. Dziękuję.
Dziękuję. Dziękuję panowie za udział w dzisiejszym programie i na koniec jeszcze kilka słów o naszych planach i o nowym formacie debat ufologicznych, bo te się trochę zmieniają względem poprzednich. Po pierwsze, to data. Przedtem wszyscy się przyzwyczaili do tego, że spotykaliśmy się w niedzielę o 19. A teraz będzie trochę inaczej. To znaczy musicie szukać informacji o tym, kiedy dana debata będzie, jeżeli chcecie słuchać na żywo, na fanpage'u Radia Paranormalium. Najlepiej. Będziemy nagrywać pewnie nieregularnie. Także w dni powszednie. I pewnie też o różnych porach, przy czym zawsze to będą pory wieczorne. Albo takie podwieczorne, późno popołudniowe. Co mamy w planach? Prawdopodobnie 10 października spotkamy się na debacie pod tytułem Wojna na Ukrainie i UFO. Jakie czekają nas jeszcze inne debaty? No na pewno przyjrzymy się takiej debacie, przyjrzymy się takiemu zagadnieniu, o którym pisał Mike Cleland w swojej książce sprzed paru lat, czyli temat UFO i sowy. Brzmi dziwnie, ale jest naprawdę ciekawie. Naprawdę ciekawe. Mamy też w planach gościa zagranicznego, ale to wszystko będzie zależało od tego, jak się tutaj z Iweliosem zepniemy. Czyli tak, bardzo nam miło, że jesteście z nami, że otrzymaliśmy tyle ciepłych komentarzy, tyle słów wsparcia. Motywowało nas przede wszystkim to, że rzeczywiście się mnóstwo rzeczy zmieniło w tej ufologii, że na wiele rzeczy już się patrzy inaczej i pewnie to, co się dzieje teraz, sprawi, że jakieś tam przyszłe pokolenia też będą już inaczej na wiele kwestii spoglądać i to musimy mieć na uwadze. To nie jest wszystko takie proste, to wszystko jest bardzo, bardzo dziwne i skomplikowane, ale dzisiaj przynajmniej wykonaliśmy jakiś pierwszy krok w tym kierunku. Naszymi gośćmi byli Damian Trela, ufolog, pisarz, autor książki o UFO na Dolnym Śląsku. Damianina jest dostępna jeszcze, bo wiele osób pyta.
Jeszcze jest dostępna gdzieś na Allegro czy w sklepie internetowym Empik. Można ją jeszcze nabyć. No ja już swój nakład autorski dawno, dawno wyczerpałem, także tam można szukać głównie Allegro.
Mm-hmm. Drugim naszym gościem był doskonale przez was pamiętany Arkadiusz Kocik z Warmińsko-Mazurskiej Grupy Ufologicznej. Dziękujemy Arku i do usłyszenia i mamy nadzieję się dowiedzieć więcej o tej hipnozie.
Tak, no zapewne tak będzie, w czym chciałbym powiedzieć, że regresja to nie jest taki, to jest kilka spotkań po kilka godzin dziennie, po prostu to nie jest takie, że o, przyjdzie, pojawi się, strzeli palcami, zasnę i obudzę się w nowej rzeczywistości, to tak nie jest, to nie jest tak jak na filmach, że tak powiem, to jest no praca. No i no, trzeba troszeczkę, żeby ten, który kto chce przez to przejść, miał na tyle odwagi, żeby spojrzeć to wszystko, nie? Dziękuję również za możliwość wypowiedzenia się. I miałbym taką prośbę, żeby słuchający napisali w komentarzach, jeżeli jest to możliwe, na ile się interesują ufologią, od jakiego czasu, no bo tak w sumie dobrze by było wiedzieć, do kogo jest adresowany przekaz. Przynajmniej z mojego punktu widzenia, no po prostu czasami mogę powiedzieć coś, co będzie zrozumiałe dla tych, którzy się interesują, już siedzą w temacie. Natomiast ktoś, kto pierwszy czy drugi raz usłyszy o inwersji temperaturowej czy o czymś takim, nie będzie wiedział o czym się mówi i po prostu, takie tematy trzeba po prostu wyjaśnić, czy można przejść dalej. Dziękuję bardzo. Miłego wieczoru życzę.
Tylko zachęcę was jeszcze do sięgnięcia po Nieznany Świat, gdzie regularnie ukazują się artykuły poświęcone zjawisku UFO, ale nie tylko. I to by było chyba na tyle i w Eliosie.
No, jak na taką audycję, jakby restartującą takiego reboota radiowego, to całkiem myślę, nieźle nam dzisiaj poszło. W szczytowym momencie niechże zerknę, ilu nas dzisiaj słuchało osób, około 350 osób na serwerze radiowym i na YouTube. To jest bardzo dobry wynik, mamy nadzieję na więcej. Tak jak Piotr mówił, każdą kolejną audycję będziemy zapowiadać na stronie internetowej Radia Paranormalium www.paranormalium.pl oraz na naszych profilach społecznościowych na Facebooku, YouTube i od niedawna również na Telegramie. Audycję prowadził Piotr Cielebiaś z Nieznanego Świata. Byli z nami dzisiaj ufolodzy Arkadiusz Kocik i Damian Trela. Audycję jak zawsze strategicznie obsługiwał Marek Sankiewelios, Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Dziękujemy za uwagę, dobranoc i do usłyszenia ponownie, nie wiem jeszcze dokładnie kiedy, prawdopodobnie 10 października, w każdym razie
tak, w okolicach 10 października. A ja tylko przypomnę, że każda audycja jest oczywiście archiwizowana i jeżeli jest z nami ktoś nowy, to musi pamiętać, że no YouTube przede wszystkim jest takim miejscem, gdzie można posłuchać naszych audycji też tych archiwalnych. No oczywiście archiwum Radia Paranormalium jest jeszcze, tak zachęcamy, żeby sobie tam sięgnąć i zobaczyć, jak to wszystko było. Bo ja byłem bardzo zaskoczony, kiedy mi Welius podliczył wszystkie audycje i okazało się, że było ponad 100 i to chyba jeszcze było samych ufologicznych ponad 100. To przecież pamiętacie dobrze, że były takie, które trwały po 5 godzin nawet, ale już były audycje hardkorowe. Ta edycja będzie trochę inna, nie tylko pod względem tej pory, ale też długości debat, bo będą trochę krótsze, lecz treściwsze. No i też pamiętajcie, że próbujemy cały czas zmobilizować naszych innych gości, których poznaliście w czasie tamtego cyklu. No niestety to nie zawsze też będzie możliwe, dlatego że zmieniliśmy też porę nadawania i format. No i wiele ogólnie się rzeczy zmieniło przez te... Ile nas nie było? I wydaje się 5 lat?
Chyba no tak, 4 lata i jedne wakacje, dokładnie.
No tak, to w każdym razie do usłyszenia w okolicach tego 10 października. Pozdrawiam.
Ja pamiętam, że była jedna audycja taka z prezentowanymi relacjami, która trwała nawet ponad 6 godzin, 6 godzin 15 minut. No teraz nie będziemy może szli tak na rekord, ale myślę, że warto nawet mimo tego braku rekordu czasu trwania audycji, warto wypatrywać kolejnego odcinka. W okolicach 10 października będzie ta audycja zapowiedziana z kilkudniowym wyprzedzeniem na naszej stronie internetowej www.paranormalium.pl oraz na naszych profilach społecznościowych. A dzisiaj już dziękujemy za uwagę, dobranoc i do usłyszenia ponownie już niedługo.
Produkcja i realizacja Radio Paranormalium. www.paranormalium.pl. Bardziej niż nieprawdopodobne. Niemożliwe. Niewiarygodne. Radio Paranormalium. Paranormalny głos w Twoim domu.
UFO Relacje. Polska baza relacji o obserwacjach UFO. www.uforelacje.pl. Podziel się już dziś swoją obserwacją. Czekamy na relacje współczesne oraz z lat ubiegłych. Wszystkim świadkom zapewniamy pełną anonimowość. UFO Relacje. Polska baza relacji o obserwacjach UFO. www.uforelacje.pl.
Pisz artykuły, rozmawiaj z czytelnikami, moderuj komentarze i poczuj się jak redaktor. Załóż bloga na Paranormalium. Więcej dowiesz się w dziale blogi na www.paranormalium.pl. Rozmawiaj z prezenterami oraz z innymi słuchaczami na żywo. Wejdź na naszego czata na www.paranormalium.pl.